Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
Witam Państwa. 13 minut po godzinie 9. Regionalny punkt widzenia. Dzisiaj o kulturze, sztuce i nawet zahaczymy o tandetę, kicz, szmirę. No właśnie, sztuka łatwa, efekciarska to synonimy kiczu i tandety. Czytelny podział na kicz i sztukę chyba już gdzieś tam się zatarł i wcale się nie okazał taki oczywisty. Czy potrafimy odróżnić tandetę, kicz od sztuki, od prawdziwego artyzmu? O tym dzisiaj sobie będziemy rozmawiać, a moimi gośćmi w kolejności alfabetycznej profesor Piotr Biskupski.
Dzień dobry
muzyk.
Państwu.
Tak, tak, no nie ma co się dziwić, no profesor. Muzyk, perkusista jazzowy, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa.
Dzień dobry.
Wacław Kuczma, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Dzień dobry.
I Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej.
Dzień dobry.
Panowie coś dzisiaj mało rozmowni, tak na dzień dobry.
Jak pani redaktor zaczęła o szmirze, to wszyscy pomyśleliśmy, że zostaliśmy tutaj ściągnięci właśnie z tego względu, że mamy z tym coś wspólnego.
Z naszym uwielbieniem.
Z naszym szmiry. Uwielbieniem do czegoś efekciarskiego i tandetnego, tak?
No, mam właśnie. Się poczuć jako specjaliści z tej dziedziny.
To,
tak?
To sprawdzimy. Pod koniec audycji będą wnioski. Czym dla panów jest szmira, tandeta? Tutaj Wacław Kuczma pokazuje, że mam spytać dyrektora Macieja Figasa. Dyrektor Maciej Figas.
Ja odmawiam odpowiedzi na tak zadane pytanie. Nie dam się sprowokować. Myślę, że szmira towarzyszyła ludzkości na różnych etapach jej rozwoju zawsze. Problemem było tylko rzeczywiście jej klasyfikowanie. Myślę, że większym problemem jest, jak uczyć społeczeństwo, aby tej szmirze nie ulegało. To mi się wydaje, że jest jakby pies pogrzebany. Na razie dalej nie kontynuuję.
Wacław Kuczma może na koniec tej części. Maciej Puto.
Ja zawsze wychodzę z założenia, że kopernikańskie stwierdzenie, iż zły pieniądz wybiera dobry pieniądz, odnosi się również do sztuki lub jej braku, albo do czegoś, co niektórzy sztuką nazywają, a tak naprawdę może być szmirą. Ale to jest rzeczywiście bardzo płynne stwierdzenie, bo estetyka ludzka zmienia się na przestrzeni lat. To, co dzisiaj możemy określić sztuką, kiedyś mogło być szmirą i na odwrót.
Tak jest. A profesor Piotr Biskupski, jak postrzega szmirę?
Ja jestem, skoro mówimy o tym środowisku takim akademickim, w którym w jakimś stopniu, tak powiem, tkwię, no to tam jakby szczególnie my jesteśmy skazani na próbę kształtowania tego gustu młodych adeptów sztuki muzycznej i tak naprawdę z naszej strony, myślę, z mojej strony też dużo potrzeba odwagi, żeby próbować coś nazwać może brakiem gustu, niekoniecznie od razu szmirą. Natomiast wydaje mi się, że tym elementem podstawowym, który pojawia się, to jest próba naśladownictwa, ale takiego, powiedziałbym, niezwykle powierzchownego, z chęcią uzyskania jak najszybszego poklasku. I to właściwie, ja bym to połączył z chęcią przypodobania się niewyszukanym gustom i ktoś po prostu szuka za wszelką cenę, żeby ten, bez wielkiej pracy, pomysłu, żeby ten poklask nastąpił już następnego dnia. Dla mnie to jest pewnego typu takie powielanie bez wejścia głębiej w temat, bez próby włożenia jakiegoś swojego pomysłu. To jest dla mnie szmira, czyli właściwie bym powiedział produkcja sztuki. O, tak bym to brzydko nazwał.
Efekciarstwo.
A Wacławowi Kuczmie kojarzy się szmira z?
Ja muszę powiedzieć Państwu, że Władysław Hasior, gdy w jego otoczeniu mówiło się, że coś jest szmirowate lub kiczowate to wyrzucał. Prosił, żeby wyjść i nie można było przy nim takich komentarzy negatywnych na temat tego typu działań szmirowato-tandetnych robić. Miał pewnie swój powód ku temu, bo on korzystał z tego całego takiego dorobku tej kultury regionalnej, szczególnie południa Polski. A z drugiej strony uważał, że to jest wyraz może nieudolny, ale pewnych dążeń takich estetyzowania własnego środowiska w taki bardzo dziwny sposób. No miał do tego prawo i pewnie żyjąc, mając za sobą taki bardzo bogaty i dramatyczne życie, to może miał do tego prawo. Mi się Szmira kojarzy z dawnych lat też razem z takim teatrem przedwojennym, z tandetnymi dekoracjami, aktorkami, i gdzie to kiedyś tam było pokazywane w różnego rodzaju filmach, może to była też propaganda tamtych czasów, nie wiem, ale kojarzy mi się też z taką niechlujnie, z kobietą, która ma niechlujny makijaż. Czyli coś, co jest...
Ale niechlujny czy za mocny?
Niechlujny. Źle pomalowane usta, niedokładnie, w ogóle ten makijaż taki niedokładny, źle dobrany. A jakby przenieść to w obręb sztuki, to coś, co jest po prostu niechlujnie zrobione.
Tak swoją drogą, to ciekawe, że panu się kojarzy z kobietą Szmira.
No bo to tak z lat młodości mi się kojarzy.
Nie wiem, co na to feministki.
ale no...
Rodzaj części.
No,
a kicz?
Taki
ten.
Kicz też, to taki... ale generalnie chodzi o to, że coś, co jest wykonane niechlujnie. Co jest wykonane, szczególnie w sztuce szeroko pojętej, bez fachu, bez umiejętności, bez poznania stanu rzeczy i technologicznego, i umiejętności wykonawstwa i realizacji. I to się kończy generalnie Szmirą. A niestety dzisiaj wmawia się nam, i to wmawiają bardzo często wysoko postawieni kuratorzy czy historycy sztuki, że to jest właśnie to, że o to chodzi, że nieważne jest wykonanie, nieważne są umiejętności, tylko jest kreacja, idea. No przepraszam bardzo, to jeśli sztuka ma na tym popłynąć przez następne 1000 lat, to chyba to źródełko wyschnie.
Ale czy w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, ocieramy się często o Szmirę i się zastanawiamy, czy to jest jeszcze sztuka, czy to już raczej jest kicz? Piotr Biskupski.
Mnie się wydaje, że ocieramy się cały czas z bardzo prostej przyczyny, że sztuka w różnych okresach historycznych nabierała albo bardziej charakteru produktu, albo była czymś oryginalnym. I im bardziej skłaniała się w stronę produktu, no to na przykład gdyby porównać czasy zamierzchłe i dzisiejsze, no to dzisiaj muzyka, zwłaszcza ta z tego kręgu, z tej półki, tak zwane już z nazwy popkultury, no to jest po prostu produkt. Taki właściwie jak wszystko inne, jak mebel, jak lampa, jak cokolwiek. I wydaje mi się, że to podlega zupełnie innym prawidłom, zarówno wykonawców, przede wszystkim producentów, płatników. W związku z tym obawiam się, że bardzo często ta sfera brzęczącej monety powoduje, że jest to poddane tylko wymogom rynku, czyli produktu, a stąd do Szmiry bardzo blisko, tak uważam, dlatego że myśli się zupełnie innymi kategoriami. Kategoriami sprzedawalności, oglądalności, słuchalności, nie wiem czego jeszcze. Krótko mówiąc, zysku, i odbiorca jest potrzebny w masie, a nie w jakości. W związku z tym wykonawca też raczej w masie, a nie w jakości.
Zaraz pan dyrektor Maciej Figas powie, że do niego znowu pije, ale jak się przygotowuje taki gatunek jak operetkę, to się myśli, realizując swój pomysł, żeby nie zbliżyć się do kiczu?
Oczywiście operetka jest takim gatunkiem, który niebezpiecznie może się zbliżać do do tego problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy. No, oczywiście właściwie dobro realizatorów powinien temu zapobiec. Dam przykład naszej księżyczki Czardasza. Znakomity pomysł Wojtka Adamczyka, aby jej akcję przenieść do Polski międzywojennej, nie naruszając w sposób zdecydowany libretta, przedstawił je w tak ciekawy sposób, że no, kupuje dzisiaj publiczność i to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie jest to publiczność ta, która kupuje wszystko, więc można, ale zgadzam się, że zagrożenie istnieje. Zresztą sam czasami mam możliwość oglądania spektakli, które czasami...
Trącą.
Które trącą.
Podobnie jest z muzyką łatwą i przyjemną, prezentowaną chociażby w filharmonii?
No oczywiście, bo przy takich gatunkach jak muzyka lekka, łatwa czy przyjemna, czy też operetka, najłatwiej o efekciarstwo. A do czynienia z kiczem mamy wówczas, kiedy dany utwór, jego forma pretenduje do miana dzieła, a tym dziełem po prostu nie jest. Tylko jest zwykłą odtwórczą działalnością, która idzie tylko w kierunku właśnie efekciarstwa, żeby zachwycić publiczność, a publiczność, szczególnie ta wysublimowana, no, wyczuje to i na pewno nie będzie przyklaskiwała tego typu produkcjom.
A w sztuce plastycznej mamy do czynienia często z kiczem w XXI wieku?
No, mamy do czynienia, pewnie, że tak, ale to się składa na to, że nie dba się w wielu uczelniach artystycznych, nie dba się o to, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, o nabycie przez studentów umiejętności realizacji tego, co się chce zrobić. Że to jest nieważne, w jaki sposób to się zrobi, tylko wystarczy to zrobić. Oglądałem taki... I dużo jest takich realizacji i one są niestety w dużej mierze, może nie przez większość, ale przez spore grono społeczeństwa łykane jest, przyjmowane jako rzeczywiście coś dobrego, tym bardziej, że tak jak Maciej mówił, że to się przenosi na pieniądze. Jeżeli ktoś kupi za duże pieniądze, to wszyscy pieją zachwytu, że to rzeczywiście jest świetne. Ale myślę, że przyjdzie wiatr historii i to wszystko wyrówna. To nie jest tak, że jeden z galerników zresztą mi powiedział kiedyś, że wie pan, no, mając duże pieniądze, można wypromować dzieła zrealizowane przez małpy i by nikt tego, gdyby się nie powiedziało, to nikt by tego nie wiedział. I to jest kwestia tylko reklamy, kwestia włożonych pieniędzy w reklamę i kwestia mówienia ludziom, dlaczego to jest, że to jest świetne. To jest tak, jak ja od dłuższego czasu zastanawiam się i zaczepiam historyków sztuki, żeby mi powiedzieli, dlaczego Rotko jest wybitnym artystą. I oczywiście wszyscy klepią regułki książkowe. Jak mówię, że poza regułką książkową, to jakoś nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego Rotko jest świetny. Wiadomo, że wielu artystów, którzy dzisiaj uznawani są za wybitnych, było wypromowanych przez różne dziwne pieniądze, poczynając od funduszy mafii, z którymi zresztą miałem kiedyś do czynienia w swoim życiorysie w latach 90. w Niemczech. Po różnego rodzaju instytucje państwowe, które z różnych powodów chciały pokazać, jak to w tych państwach jest wolna, niezależna sztuka przyjmowana. I wkładano w to olbrzymie pieniądze. Przykładem są pieniądze CIA czy wywiadu Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać Związkowi Radzieckiemu, że najnowsza sztuka amerykańska jest wybitna. I włożono w to olbrzymie pieniądze. Gdyby tych pieniędzy nie było, może byśmy w ogóle o tych artystach nie słyszeli i może nie mieliby szansy przebicia się. Także pieniądz odgrywa tu szaloną rolę w kształtowaniu postaw przyjmowania sztuki do siebie przez społeczeństwo. A tak naprawdę myślę, że po paruset latach to, co dzisiaj uznawane jest za wybitne, zniknie z tego pejzażu.
Czas pokaże.
Jest czas pokaże. Jest wielu wybitnych, znaczy było przed wojną wielu znanych, uznanych artystów, ja już nawet nie pamiętam ich nazwisk.
Nie przetrwali właśnie.
Którzy, o których dzisiaj nikt nie pamięta, o których się nie wie. Zresztą przypomnijmy sobie ucznia
Rembrandta, który był taki moment, że zarabiał więcej pieniędzy niż sam Rembrandt i był bardziej znany. Dzisiaj nawet nikt nie jest w stanie wymienić jego nazwiska.
No, ponieważ do naszej dyskusji już weszło CIA i mafia, to zrobimy mały oddech w takim razie.
Regionalny punkt widzenia.
Aretha Franklin z symfonicznym aranżem. Myślę, że do kiczów się nie zaliczy nigdy. Ale to nie wiem, być może to jest tylko takie moje zdanie.
Miałem przyjemność oglądania w telewizji, sobie na 2 godziny włączyłem jakiś festiwal Disco Polo. Na jakimś tam kanale, nie wiem.
Nie przypuszczałam, że tak szybko z Arety Franklin przejdziemy do Disco Polo.
2 godziny oglądaliśmy to z żoną. Sobie
z otwartymi ustami.
Głośniej.
Rozumiem, że były ciche dni z żoną. Dlatego
nie,
to
razem oglądaliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda.
Aha.
I? Oczywiście specyficzne klimaty włoskie, nie włoskie, wyjeżdżanie. To są olbrzymie pieniądze, które wokół tego się kręcą. I to wszystko jest na jedno kopyto. I zresztą te gesty, które ci artyści wykonują, to jest...
Szkoda, że państwo teraz tego nie widzą.
To jest po prostu niesamowite. I to tak jakby jeden człowiek to śpiewał, obojętnie, mężczyzna czy kobieta czy mężczyzna, to jest wszystko te same ruchy, te same gesty, ta sama muzyka.
Ta sama harmonia,
wszystko jest dokładnie
proste.
To samo i się przewalają wielkie pieniądze i wielkie tłumy tego słuchają, to jest przerażające.
Ale pamiętacie pierwszy
ale
taki...
Ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest takie przerażające, może tak powinno być.
Jeden z pierwszych utworów Disco Polo, który zaistniał w przestrzeni publicznej w latach chyba 70. Janusz Laskowski i Kolorowe Jarmarki.
A też to było w porządku.
To w Opolu i to było duże poruszenie, pamiętam. Chyba była nagroda publiczności, a jury prawie wyszło z amfiteatru.
Rok później Maryla Rodowicz to
zrobiła, właściwie ten sam temat, a zrobiła z tego, no pewnie coś takiego jak Paweł Kukiz zrobił z płytą My już są Amerykany chyba z 25 lat temu, prawda? Kiedy ten kicz przerobił na, tak naprawdę, no może nie na dzieło sztuki, ale na pastisz na pewno.
Discopolo jest może o tyle fascynującym zjawiskiem, że mamy już za sobą etap, kiedy jednoznacznie uznano to za kicz. Przecież to przez długie lata już Polacy śmiali się z tego, prawda? Nie mogliśmy wręcz oglądać.
No większość.
Sprzedawane kasety na łóżkach rozkładanych.
Tak, po czym obserwujemy ewidentny renesans tego gatunku, prawda?
Ale to chyba nie tylko też w tej dziedzinie. Ja akurat nie jestem znawcą albo wiernie nie śledzę takich rzeczy i raczej nie należy do ludzi, którzy przywiązują do mody wielką wagę. Natomiast chociażby w dziedzinie mody, przecież wielu kreatorów uznaje się też za twórców z dziedziny sztuki natychmiast, a przecież tam się kicz przewala w sposób ewidentny. Bardzo często te, powiedziałbym, ludyczne propozycje wyglądu po jakimś czasie są zaszczepione do kreacji mody i nagle się okazuje, że wystający grzebień z tylnej kieszeni po prostu jest no rewelacją. Nie? Tylko, że musi być różowy i musi mieć napis Versace. I po prostu jest no, absolutny top.
I do tego różowe trampki.
Oczywiście i radioodbiornik Diora z wyciągniętą anteną.
Bardzo
przecież oni jeszcze na to nie wpadli.
Ale jest epoka MP3. Tak,
mogę rozumieć, że na przykład złote serduszko na różowym tle to już na pewno będzie kicz?
Nie, dlaczego?
Nie, był ostrożny. Czyli zależy od kontekstu.
Oczywiście. Jeżeli dobrze zrobione, to dlaczego nie?
A co znaczy dobrze zrobione?
Fachowo. To jest tak jak, bo to się tak mówi, że malować każdy może. Tak. Było tak, że śpiewać też każdy może. Mhm. Ale prawda jest taka, że jak ktoś się nie nauczy grać technicznie na skrzypcach, to za chińskiego Boga nic nie zagra. Nie ma takiej opcji.
Spędzlem
jest trochę łatwiej, bo tu się już nie będę się wyrażał. Tu się pacnie, tam się zrobi i powiesz, że to jest abstrakcja gorąca albo malarstwo akcji albo coś i muzyka gra. Na fortepianie ja próbowałem kiedyś, robiłem performance i próbowałem coś tam zrobić.
Performance to już był.
Ale to gdybym tak chciał naprawdę zagrać, to nic z tego nie będzie, bo ja tego po prostu nie umiem zrobić. Ale performance zrobić, namalować coś, zrobić rzeźbę, to trochę może tu gorzej, bo trzeba umieć się obejść z kamieniem.
I skaleczyć się
można. I tak, ręki sobie nie obciąć piłą motorową. To jest łatwiej zrobić.
Czyli kicz to już nie jest gatunek, to jest po prostu sposób wykonania.
Podejście do...
Dla mnie jest to w dużej mierze sposób wykonania. Dla mnie tak. W dużej mierze sposób wykonania.
Z tym, że ja tylko jeszcze bym dodał, że nie powinienem tak powiedzieć, ale jakby, może najdelikatniej powiem, ale ułomność odbiorcy polega często na tym, że uznane postaci natychmiast przybierają taki kształt pomnikowy i właściwie przecież każdemu artyście, jeżeli mówimy już o artystach, zdarzają się okresy słabsze i lepsze i chyba w dzisiejszych czasach znacznie trudniej jest negatywnie ocenić, znaczy nie ma odwagi jakby u odbiorcy, że również temu wielkiemu może się zdarzyć kicz albo jakaś popelina, brzydko mówiąc.
Ale jakby łatwiej jest w drugą stronę, to znaczy łatwiej jest przypiąć komuś łatkę i potem tak. Nawet jeżeli ten ktoś coś zrobi
wyrasta
dobrego,
ponadto.
Artystycznego, to już zawsze będzie miał takie miano może kiczu.
Wasek tutaj mówił o precyzji wykonania, prawda? No ale weźmy na przykład twórców, którzy prezentują ten nurt nadrealistyczny, prawda? Tam też bardzo łatwo o przekroczenie pewnej takiej granicy, która już może sugerować, że to jest kicz.
Ale ja Państwu jeszcze jedną rzecz tylko powiem.
No można.
To przecież wymaga wielkiej precyzji.
Że również w miejscu, w którym my jesteśmy, czyli w mediach, też chyba tak bywa, że są i że są elementy przekazu szlachetnego, a i takiego, powiedziałbym, z niższej półki. Ja tylko mogę powiedzieć, że nawet w dziedzinie tak kiczowate, jaką można chyba uznać za, ja przynajmniej uznaję, reklamę w całej rozciągłości. No przecież ona ma tylko przyciągnąć uwagę, tam nie ma. Ale uwierzcie mi, nie będę teraz cytował, ale byłem świadkiem takiej reklamy, w której po prostu jadąc do domu usiłowałem to zapamiętać, żebym ja nie zgubił tego wątku. I to była reklama jakiegoś leku, oczywiście, chyba na wzdęcie, o ile pamiętam, rzecz jasna. Nie, no przecież nie mówi nic tajemnego, to jest na porządku dziennym. Tylko, że to było zrobione na melodii, Filipinki śpiewały
Walentyna.
I tam było tak, tam Pektoryna, pektoryna, każdy w świecie już ją zna. Były zdęcia, już ich nie ma, starczy jedna tabletka.
O, to się skończyło.
No to to jest nawet kicz. Nawet to jest.
To jest twoja chyba ostatnia wizyta w tym studio, Piotr, boję się. Natomiast ja mówię, namawiam panią redaktor i kolegów tutaj, żebyśmy wrócili do pytania, które, czy do tezy, którą postawiłem na początku i którą potem dyrektor Kuczma rozwinął. Mianowicie, czy po pierwsze, czy my jako Polacy jesteśmy społeczeństwem, który wyróżnia się większą tolerancją dla kiczu i większą łatwością przenikania tego kiczu do społeczeństwa, bo to jest ciekawe. I dwa, co robimy z edukacją, aby to społeczeństwo było odporniejsze.
I to były dwa pytania bardzo ważne, do których przejdziemy po piosence.
Ale będzie o Filipinki?
No musiałem spoważnić troszkę, bo słuchajcie, zaczynamy śpiewać już naprawdę jakiś...
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Pamiętam pytanie? Mówiliśmy o edukacji i o tym, czy wyróżniamy się, prawda?
Negatywnie, społecznie,
czy jesteśmy...
W Europie, tak, czy
odstajemy od średniej europejskiej, bo to jest ciekawe.
Czy rzeczywiście odstajemy od średniej europejskiej, jeśli chodzi o ulubienie kiczu?
Jak się jedzie przez Niemcy i ogląda się krasnale stojące w ogrodach, to nie wiem.
A w Polsce ich nie ma, tak?
No też, to jest polski.
Bo to jest polski. Ale to był polski krasnal.
Właśnie.
To w Polsce może być... W Niemczech nie bardzo pasuje polski krasnal. Ale generalnie mam takie wrażenie, że my trochę jesteśmy cofnięci. Przykro mi to mówić, ale chyba tak jest, bo ja tu się niestety zawsze wzoruję na Francuzach czy Niemcach i tam bardzo dużo ludzi uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, rzeczywiście przychodzą, oglądają, pytają się. Tak jak wspomniałem, ci tak zwani mafiozi też przychodzą, się pytają i mają bardzo wielką wiedzę na temat...
Oni mnie na przykład
uczyli o tym, co ja powinienem z polskiej literatury przeczytać.
Ale może dlatego, że właśnie nie ma takiego przedmiotu, jak odbieranie sztuki.
Bo oni to znali. Mówili mi, jakie filmy oglądali i nie rozmawiało się tam o pieniądzach, o zegarkach, o komórkach, jakie się kupiło, czy o samochodach, tylko jak się z nimi siadało do stołu, to oni rozmawiali o sztuce, o kulturze. Śmieszne, ale niestety prawdziwe. Ale generalnie to jest to, co dyrektor Figas powiedział, że u nas kuleje edukacja. Bo pamiętam, to jest temat, który się od wielu, wielu lat mówi. Pamiętam, jak w wolnej Polsce pani minister kultury, nie pamiętam już jak się nazywała, powiedziała, że artystą nikt nie musi być i w szkołach po co w ogóle sztuka? Tego nie trzeba się uczyć.
Krzywińska Izabela.
Tak jest.
To jest w ogóle niepotrzebne i nie każdy musi być artystą i pan Frasyniuk dodał, że jak będziemy już bogatym krajem, to się zastanowimy nad sztuką i edukacją artystyczną.
To za tych czasach miało być przerobiona opera.
Ja dostałem od niego takiego maila z takim tekstem. I rzeczywiście od połowy lat 90. ta edukacja kulturalno-artystyczna, która powinna być w szkołach, po prostu jej nie ma. To, co jest, to jest na poziomie żenującym. Edukacja kończy się na matejce, na czasami może wyspiańskim i tyle.
I podobnie jest w muzyce, bo też nie ma żadnej...
W muzyce, ja pamiętam z czasów szkoły podstawowej, to tam jeszcze coś się śpiewało, coś tam próbowali nas nauczyć, ale już w liceum żadnej muzyki nie było. No... Zero.
To jest mój konik, ten temat. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy jedynym społeczeństwem w Europie, podkreślam, jedynym, który ma problem z zaśpiewaniem własnego hymnu i zaśpiewaniem najpopularniejszej piosenki pod tytułem 100 lat.
A właściwie nic oprócz tego nie potrafimy.
Proszę zwrócić uwagę, że nawet te narody, z których czasami się śmiejemy, że które są podatne na kicz, bo Niemcy potrafią być czasami podatni, to z kolei w innych sytuacjach udowadniają nam, że znakomicie śpiewają, znakomicie harmonicznie myślą, prawda? Anglicy, słynni kibice czy kibole angielskie, którzy są postrachem Europy, potrafią zaśpiewać na stadionie tak, że ciarki przychodzą.
Ale to też jest tak, że tamte narody potrafią spokojnie chodzić na koncerty z muzyką tak zwaną współczesną i potrafią odbierać.
Myślę, że problem zaczyna się tam, gdzie, tak jak powiedział dyrektor Kuczma, w edukacji, to tej najwcześniejszej, że po prostu przyzwyczaja się dzieci, uczy się percepcji.
Ja będę supermaniaka przypominał przykład z jednego z bydgoskich przedszkoli.
do którego chodziła córka mojego kolegi, który jest muzykiem amatorem, ale zajmuje się troszeczkę wyższą tą formą muzyki. I zauważył, że panie podczas zabawy dla dzieci prezentują tym dzieciakiem disco polo po prostu. Chłopak się oburzył i powiedział, że to jest skandal, że dlaczego one to robią. Na co pani przedszkolanka, znaczy nauczyciel przedszkola, powiedziała, że ale proszę pana, to jest muzyka jak każda inna. Tak, proszę pani, to proszę zamiast bajek dzieciom puścić film pornograficzny. Film jak każdy inny.
Mocno.
Mocno, ale o tych sprawach trzeba bardzo mocno mówić. Żeby obrazowo przedstawić, że to jest po prostu złe.
No ale jednak nas ciągnie do tego kiczu właśnie z tego powodu, że jesteśmy niewyedukowani.
Wybiera łatwiejszą drogę, bo ona jest łatwiejsza.
Na skróty.
Na skróty.
To jest tak, proszę państwa, jak z tym jeżdżeniem po naszym kraju, gdzie w nawet najładniejszym miasteczku obserwujemy dom, który nagle jest pomalowany w jakimś niesamowitym kolorze, prawda? I to, jak się potem dowiadujemy, dlatego, że akurat właściciel znalazł tańszą farbę i na ten kolor pomalował elewację swojego domu, która nie przystaje nijak do koloru sąsiednich domów i wszyscy to tolerują.
To w Chełmie widziałam zabytkowy dom, gdzie sam balkon był pomalowany na turkusowy kolor.
Tylko balkon.
No,
to jest niezła zabawa.
To ładny kolor.
Oczywiście, to jest kwestia jakby w tę stronę, natomiast też prawda jest taka, że ten nieprzystający wygląd na przykładzie architektury czy czegoś również działa jakby w drugą stronę. Przecież my mamy taką, według mnie, tendencję, zwłaszcza przy budowie nowych obiektów w tej chwili, do niezwykle takiego nowatorskiego, futurystycznego podejścia i wklejanie tego w materię pięknie zakomponowaną gdzieś. Nie będę to wymieniał, bo zaraz kogoś urażę, ale w paru w nowych miejscach filharmonicznych w Polsce miałem przyjemność koncertować i niektóre z nich dla mnie osobiście do otoczenia nie pasują. I to jest też dla mnie rodzaj kiczu, bo tak naprawdę ta moda idzie w stronę czegoś, co się nazywa nowoczesne. Jak słyszę w ogóle hasło sztuka nowoczesna, tu bardzo w niedobrym towarzystwie jesteśmy, bo Wacław jakby jest tego przed... Ale dla mnie to podejście negatywne jest takie, zawsze mówię nowoczesna, co przez to też rozumiemy. Mozart, komponując w swoich czasach, przecież był twórcą nowoczesnym, współczesnym. Przecież to on
i
to robił wtedy.
Właśnie.
I wtedy jakoś inaczej do tego podchodzono, więc kwestia nowatorstwa uważam, że też może być kiczem, czyli wymyślenie na siłę czegoś oryginalnego, a to może też być spowodowane tym, o czym Wacław mówił, mianowicie o tym, że jakby nie wchodząc w głąb materii, my dzisiaj jesteśmy osaczeni informacjami nagłówkowymi, czyli ludzie szukając pomysłu jadą tylko po nagłówkach. Mówi, o, to chyba weźmy, to ja to zrobię. Natomiast okazuje się, że w głębi puenta tego nagłówka jest kompletnie inna, z czego już sobie ktoś nie zdaje sprawy i sprzedaje to dziadostwo po prostu na zewnątrz, tylko patrząc, czy lud to chwyci. No i to jest taki problem duży.
No dopóki nauczyciel wyjście do teatru, do filharmonii, do opery będzie uważał za niekonieczne, tudzież nawet marnowanie czasu, które może poświęcić na realizację podstawy programowej, no to będziemy mieli społeczeństwo głuche, niewrażliwe.
Dokładnie.
Nie mające.
Ale będziemy mieli też społeczeństwo, które się nie będzie rozwijać i nie będziemy mieli wybitnych postaci, bo to już jest z różnych badań wiadomo, że ludzie, którzy nie uczestniczą w kulturze, którzy uczestniczą w szmirowatości, którzy nie czytają, a czytają jakieś tam nie wiadomo dziwne różne rzeczy, że te społeczeństwa, rozwój gospodarczy tych społeczeństw jest po prostu na niższym poziomie. I tego nie potrafi się zrozumieć. Ale ja tu jeszcze upatruję inną rzecz w tym takiej szmirowatości części naszej kultury polskiej, w tym, że ona zostaje nam narzucona z zewnątrz. Że ja, to jest taka może teoria spiskowa, ale coś w tym jest, że od czasów tej ekonomii tych chłopców z Chicago, tych Chicago Boys, od tej ekonomii Friedmana, gdzie jego współpracownicy powiedzieli, że zniszczą te regionalne kultury, zniszczą regionalne malarstwo, muzykę, literaturę, wstawią swoją. Chodzi o to, to jest to, co próbował zrobić socrealizm, żeby wyrugować ze społeczeństw kulturę
własną kulturę ziemi i wprowadzić inną po to, żeby móc nad tymi narodami panować. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to, co dzisiaj robi ekonomia czy polityka zagraniczna, czy w zasadzie polityka korporacji wielkich, to jest próba zapanowania nad umysłami nie tylko naszego społeczeństwa, ale w ogóle wielu społeczeństw po to, żeby te społeczeństwa robiły to, co oni chcą, żeby kupowały to, co oni chcą, żeby żyły tak, jak oni chcą, a nie według własnych wzorców. To dotyczy Azji, dotyczy to Polski, dotyczy to Afryki i wielu, wielu innych miejsc. I tu też jest niestety... I w tym jest niestety prawda.
No bo rynek potrzebuje sformatowanego kupca.
I ważne, żeby się nie dać. Czas nam się skończył, ale jeszcze zaprośmy na koncerty, na wystawy. Maciej Puto, dzisiaj koncert.
Dzisiaj koncert z udziałem m.in. Jacka Wójcickiego.
Ale to nie tak, bo zaraz ktoś pomyśli, że to będą piosenki śpiewane przez Jacka Wójcickiego.
No nie, nie zupełnie. Wystąpi razem z zespołem z Krakowa, z Kameratą Krakowią. Pogranicze to tytuł tego koncertu. Będziemy słuchali muzyki białoruskiej, ruskiej i ukraińskiej.
Do opery Nowa na co zapraszamy?
Zapraszamy na piękną bajkę Sergiusza Prokofiewa Kopciuszek. Dodam jeszcze, że niezwykle trudną zarówno dla zespołu baletowego, jak i dla zespołu orkiestry.
Ale też piękną, jeśli chodzi wizerunkowo.
Inscenizacyjnie, tak, oczywiście. Ci z Państwa, ja te dzieci, które jeszcze jej nie widziały, serdecznie zapraszam i namawiam. A w przyszłym tygodniu Rigoletto i jubileusz pracy twórczej Leszka Skrli, znakomitego polskiego barytona.
Do CSW idziemy.
W CSW zapraszam, jest ostatni tydzień, wielka retrospektywa Natalii LL, jednej z najciekawszych polskich artystek. Zapraszam także na wystawę niezależnej sztuki z Białorusi. Niesamowite rzeczy. Nam się wydaje, że Białoruś to jest taki kraj, który żyje gdzieś za granicą w tajemnym świecie Łukaszenki, ale tam się tworzą niesamowite rzeczy i warto to zobaczyć. Warto zobaczyć, jaka perspektywa jest pomiędzy artystami a tamtym światem. No i zapraszam na spotkania do czytelni, na warsztaty plastyczne, które organizujemy i do kina. Dzieje się bardzo dużo i warto nas odwiedzić.
Piotrze, grasz w naszym regionie w najbliższym czasie?
Ponieważ audycja była o Szmirze, to ja nie przygotowałem niczego, jeśli chodzi o program, jak państwo
mówią. Ale ja mogę tobie napisać.
Właśnie, ja wiem. Natomiast poważnie mówiąc, no nie chcę, to wszystkie gram w naszym regionie, nie. Niestety w Polsce, na południu, w Krakowie, w Katowicach, w Zielonej Górze. Ja mogę zawsze zachęcić Państwa do czytania gabloty w Akademii, zawsze dokonania młodych ludzi, zwłaszcza recitale solowe.
Ale już zaśpiewałeś, także już to się jest.
Ja jeszcze jednej bardzo ładnej rzeczy zapomniałem. Chodzi o sztukę, która jest polskich artystów emigracyjnych, Sobczyńskich z Londynu. Wieloletni artysta mieszkający z małżonką poza granicami, mieszkający w Londynie. I otwieramy taki cykl prezentacji polskich artystów działających na emigracji.
Mhm. Piotr Biskupski, Maciej Figas, Maciej Puto, Wacław Kuczma. Bardzo dziękuję Panu.
Dziękujemy serdecznie.